Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam, drodzy Państwo, w kolejny dzień wojny Iranu z Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem. Mamy dzisiaj środę i ogłaszam następujące wiadomości. Jaki jest plan? Teraz o godzinie 12 live, podczas którego przedstawię Państwu najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin. Znowu dzieje się po prostu mnóstwo ważnych rzeczy, począwszy od deklaracji Trumpa, że się zastanowi nad wycofaniem Ameryki z NATO po tym, kiedy spotkał go zawód, że nikt nie chce mu pomagać w jego wojnie w Iranie. Poprzez naprawdę sensacyjną wiadomość, czyli jeden z kluczowych szefów służb amerykańskich odpowiedzialnych za kontrterroryzm podał się do dymisji w proteście przeciwko tej wojnie. Potężne uderzenia rakietowe obu stron, bomby kasetowe wybuchają nad Tel Awiwem. Bardzo, bardzo dużo się dzieje. Też ważna deklaracja polskich władz a propos wysłania, bo to wszystko nas najbardziej chyba z tego wszystkiego interesuje, lub nie wysłania, o czym zaraz, polskich sił na Bliski Wschód. Bejrut, no krótko mówiąc, sprawy gospodarcze, wszystko zaraz poruszymy, ale uwaga, dzisiaj o godzinie 20 normalnie odcinek z Albertem Świdzińskim. Już Państwa teraz zapraszam, teraz fakty, a z Albertem analiza. Albert przedstawi swoje spojrzenie na tą wojnę, oczywiście również w kontekście spraw atomowych. Dodam, że dzisiaj po raz pierwszy zostało zrobione uderzenie rakietowe na irańskie obiekty nuklearne, konkretnie elektrownie, zaraz o tym opowiem. Dziękuję Markowi G7G za wsparcie, bardzo dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie, za wszystko, co robicie dla nas i na Patronite i tutaj, bo dzięki temu wsparciu naszych patronów my możemy działać tak prężnie, jak działamy. Jak wiecie, 4 odcinki historii realnej zostały zdemonetyzowane, więc to dzięki Wam odbywają się te live'y i powstają kolejne materiały, bo wsparcie od widzów zapewnia nam stabilizację finansową. Możemy po prostu się skupić na robocie, którą dla Was wykonujemy, czyli teraz moim codziennym przeglądaniu wszystkich newsów, wszystkich portali, żeby zebrać dla Was do kupy w takiej pigułce. Dobra, ruszamy, dosyć już tego gadania wstępnego. Pół godzinki, 40 minut, przedstawię wszystkie najnowsze wiadomości z krótkim komentarzem, a potem oczywiście pytania od Was, a o 20 widzimy się z Albertem w normalnym odcinku, będzie, mam nadzieję, bardzo, bardzo ciekawie. Jeszcze tylko kciuki. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi oczywiście, kciuk dla KFD, i kciuk dla naszego partnera strategicznego diety Pomelo. Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół i przypominam Wam o naszej księgarni internetowej historiarealna.pl, gdzie czeka na Was między innymi moja książka Izrael na wojnie. Dziwnie aktualna znowu się zrobiła, także bardzo ją polecam. Witam Panią Wiolkę.pl, Monikę oczywiście i wszystkich widzów. Startujemy. Dobrze, oczywiście zaczynamy dzisiaj od Trumpa, no bo to, co mówi, jest naprawdę z naszej perspektywy interesów Rzeczypospolitej, które są w dużej mierze oparte na gwarancjach bezpieczeństwa NATO i Ameryki, kluczowe. Otóż, jak wiecie, Trump no po prostu wezwał swoich sojuszników, europejskich również, do pomocy w wojnie w Iranie, w której sobie kompletnie nie radzi. Chodzi konkretnie o odblokowanie przez okręty cieśniny Ormus i siły specjalne. Wszyscy sojusznicy powiedzieli, to nie jest nasza wojna, sam się w to wyładowałeś, to się wydłub, to się wyładuj. No i Trump dostał szału. I teraz słuchajcie, przygotowałem dla Was jego tweeta, bardzo głośnego już teraz, w którym Trumpinio pisze, co następuje. Dodam, że no wiecie, że on słynie z rozmaitych dziwnych tweetów, no ale to jest już mistrzostwo świata. Stany Zjednoczone zostały poinformowane przez większość naszych sojuszników z NATO, że nie chcą angażować się w naszą operację wojskową przeciwko terrorystycznemu reżimowi Iranu. Mimo, że niemal każdy kraj zdecydowanie zgadzał się z tym, co robimy, oraz że Iran nie może w żaden sposób posiadać broni nuklearnej. Nie jestem jednak zaskoczony, to jest kluczowy fragment tego tweeta, tą ich postawą, ponieważ zawsze uważałem na to, gdzie wydajemy setki miliardów dolarów rocznie na ochronę tych krajów, za relację jednostronną. My ich chronimy, oni nie robią dla nas nic. Na szczęście zdziesiątkowaliśmy siły zbrojne Iranu, ich marynarka nie istnieje, siły powietrzne, bla, 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 to wszystko wiecie, obrona przeciwlotnicza, radarowa, wszystko zniszczone, przywódcy zabici na każdym szczeblu, wyeliminowani, nie będą w stanie zagrozić ani nam, ani naszym sojusznikom. I konkluzja tego tweetu. Ze względu na nasze ogromne sukcesy militarne nie potrzebujemy już, ani nie potrzebowaliśmy pomocy krajów NATO. Nigdy jej nie potrzebowaliśmy. To samo dotyczy Japonii, Australii, Korei Południowej. Mówiąc jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego kraju na świecie, nie potrzebujemy pomocy nikogo. Dziękuję za uwagę, Donald Trump. No zobaczcie, jakie wahanie nastrojów. Ewidentnie widać, że Trump usuwa mu się grunt spod nóg. Przedwczoraj prosił o pomoc, dzisiaj twierdzi, że żadnej pomocy już nie potrzebuje. Obraził się ewidentnie na sojuszników, ale ten tweet jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocny. To nie koniec, drodzy Państwo, no bo on sobie potweetował, ale nie zeszło z niego to zdenerwowanie i drodzy Państwo, w konferencjach prasowych, których udziela, też bierze udział, jak wiecie, nie wiem, 5 razy dziennie, rozwijał swoje złote myśli. Powiedział między innymi następujące słowa. Zapytany, czy Stany Zjednoczone w związku z tym wycofają się z NATO, z Paktu Północnoatlantyckiego, powiedział, że owszem, musimy to rozważyć. I kolejny tutaj cytat z Trumpa. My wydajemy miliony na NATO, a oni w żaden sposób nam nie pomagają. Jestem zawiedziony. On nawet użył, że wydaje tryliony dolarów. To jedna z przyczyn naszego deficytu. Skoro nam nie pomagają, to powinniśmy zacząć myśleć, nie potrzebuje kongresu, by podjąć taką decyzję o wycofaniu z Ameryki z NATO, mogę zrobić to sam. Jest to oczywiście, drodzy Państwo, nieprawda. Potrzebuje Trump zgody na kongresu, musi się z nim skonsultować, gdyby chciał wycofać Stany Zjednoczone z NATO, o czym przypomniał był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Marek Magierowski, ambasador oczywiście w Waszyngtonie, na swoim Twitterze, cytując tutaj sekcję 1250a, jeżeli chodzi o to, to brzmi to tak, zakaz jednostronnego wycofania przez prezydenta Stanów Zjednoczonych z Paktu Północnoatlantyckiego. I tu jest następujący fragment. Nie może tego zrobić bez zgody Senatu i musi się skonsultować, zanim w ogóle poinformuje Senat o takim swoim zamiarze, z obydwoma izbami Kongresu, czyli zarówno Senatem, jak i Izbą Reprezentantów. Stoi to jak wół w amerykańskich przepisach. Trump oczywiście uważa inaczej. Jak widać, emocje tutaj nad nim zaczynają górować, co potwierdza z kolei tweet Lindsey'a Grahama i jego bliskiego współpracownika, tego postrzelonego kongresmena. Rozmawiałem właśnie z Potusem, czyli z Trumpem. Mówi o tym, że nasi europejscy sojusznicy nie chcą nam pomóc w otwarciu cieśniny Ormus, na czym by skorzystała Europa dużo bardziej niż Ameryka. Usłuchajcie teraz, nigdy nie słyszałem w całym swoim życiu go tak zdenerwowanego. I podzielam to jego oburzenie, arogancja naszych aliantów i tak dalej, którzy sugerują, że Iran nie stanowił zagrożenia i konkretnie chodzi tutaj o jego program nuklearny, jest dla nas obraźliwa. To jest po prostu całkowita porażka Europejczyków. No dobrze, zastanawiam się po tym, co się stało, nad sensem naszych aliansów w Europie i jestem przekonany, że nie jestem jedynym amerykańskim senatorem, który tak myśli. 5000 widzów już mamy na live, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich patronów i widzów. Drodzy Państwo, tyle Amerykanie, tyle Trump, tyle Graham, a teraz sprowadźmy to wszystko na ziemię. To znaczy to, co oni opowiadają, to są po prostu nieprawdopodobne banialuki. Po pierwsze, Trump nie konsultował tej wojny z Europejczykami, bo wydawało mu się, że osiągnie błyskawiczne zwycięstwo i znowu cały świat się zachwyci, tak jak w Wenezueli, jaki to on jest sprawny. Przed samą inwazją groził NATO atakowi na Grenlandię i odebraniu Grenlandii Danii. Mało tego, Trump drodzy Państwo, to o tym mówił Paweł Jeżowski wczoraj w tym odcinku, stosuje taką metodę biznesmena z rynku nieruchomości w Nowym Jorku, to znaczy ja mam wszystkie benefity i zyski, a wy wszystkie koszta. To znaczy, jeżeli Trump zdaje sobie z tego sprawę, że najpotężniejsza marynarka wojenna na świecie, czyli amerykańska, nie potrafi odblokować cieśniny Ormus, no to jak to mają zrobić europejskie fregaty, jakieś trałowce? Po prostu te okręty zostałyby potopione. Jest to wojna Trumpa i jeszcze a propos NATO. Trump zapomniał wspomnieć, że NATO jest sojuszem obronnym. To znaczy, jeżeli któryś z jego członków zostanie zaatakowany, to inni członkowie NATO muszą, czy też jeżeli chcą, bo de facto do tego to się sprowadza, przyjść mu z jakąś formą pomocy. Ale tymczasem mamy sytuację odwrotną. To nie jest atak na Amerykę, tylko Ameryka kogoś atakuje. W związku z tym Europejczycy z NATO nie mają obowiązku brać udziału w amerykańskich agresjach, bo zupełnie inaczej są sformułowane te wszystkie zapisy. I teraz news z dzisiaj. Premier Donald Tusk powiedział, co następuje. Polska nie wyśle wojsk do Iranu. Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa. Cieszę się z tej wypowiedzi premiera Tuska. On potwierdził to, co wcześniej mówił minister Sikorski i również przede wszystkim zwierzchnik naszych sił zbrojnych, czyli prezydent Karol Nawrocki. Mimo że prezydent Karol Nawrocki reprezentuje opcję proamerykańską, ten obóz w naszej scenie politycznej, no to tutaj zachowuje się przytomnie i mam nadzieję, że wytrwa w swoim postanowieniu, chociaż jak wiecie, odsyłam do wczorajszego live'a, jak wiecie, sytuacja nie jest prosta, no bo Rubio wydał rozkaz, czy też polecenie, taką notatkę wszystkim ambasadorom amerykańskim w krajach sojuszniczych, żeby wywierali presję na te kraje, żeby wysłały jakieś siły do rozminowywania, okręty i siły specjalne do zajęcia wybrzeży cieśniny Ormus. Trump szykuje się do tej operacji, szykuje się do zajęcia wyspy Hark. Dobra. Witam wszystkich, tutaj sobie podglądam cały czas. Mamy nowych wspierających, a na czacie jest już nas 6 tysięcy na tym live, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dobrze, przechodzimy do kolejnych wydarzeń. Może zacznę od po prostu gigantycznego skandalu, który wstrząsnął Stanami Zjednoczonymi i sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo zaskakująca i bez precedensu. Co mam na myśli? Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego USA, Joe Kent, złożył rezygnację w proteście przeciwko wojnie z Iranem. Jest, dodam, że ta agenda to jest taka wykwalifikowana departament amerykańskiej administracji, czy też no właśnie agenda, która zajmuje się walką z terroryzmem. Utworzono ją po 11 września po atakach na World Trade Center, zasiadają tam i grupują na najlepszych ekspertów amerykańskich zajmujących się Bliskim Wschodem. No i ten Joe Kent powiedział, że po prostu ma serdecznie dosyć tego, co Trump wyprawia i podał się do dymisji. Na swoim Twitterze napisał tak: po długim zastanowieniu postanowiłem zrezygnować z mojego stanowiska jako dyrektor Centrum Narodowego do Spraw Walki z Terroryzmem. Moja decyzja wchodzi w życie dzisiaj. Nie mogę w zgodzie ze sobą popierać wojny w Iranie, ponieważ Iran nie stanowił żadnego zagrożenia dla naszego narodu. Jest oczywiste, że zaczęliśmy tę wojnę ze względu na presję ze strony Izraela i potężnego lobby, jakie Izrael ma w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, facet mówi otwartym tekstem to, co do tej pory wszyscy bali się powiedzieć głośno, a jest to naprawdę nie byle kto, o czym zaraz wam powiem. To był wielki zaszczyt służyć pod Donaldem Trumpem, w sensie pod jego kierownictwem i Tulsi Gabbard, no i kierować moim profesjonalnym zespołem. No, tak powiedział. I teraz, drodzy Państwo, ja też tutaj mam taki list jego, który on napisał ze wszystkimi tam, wiecie, stemplami oficjalny do Trumpa, w którym on rozwija te myśli i mówi ciekawe inne rzeczy, że on zawsze popierał wartości oraz politykę zagraniczną, z którą startował pan w wyborach w 16, 20 i 24 roku. To jest list otwarty tego Kenta do Donalda Trumpa. do czerwca 25 roku rozumiał pan, że wojny na Bliskim Wschodzie były pułapką, która kosztowała Amerykę życie naszych rodaków oraz osłabiała bogactwo i dobrobyt naszego narodu. W trakcie swojej pierwszej administracji rozumiał pan lepiej niż jakikolwiek współczesny prezydent, jak używać siły militarnej bez wciągania nas w niekończące się wojny. I teraz tak, na początku tej administracji z kolei, pisze Kent, wysoko postawieni izraelscy urzędnicy oraz wpływowi członkowie amerykańskich mediów przeprowadzili kampanię dezinformacyjną, która podważyła pańską doktrynę America First, czyli Ameryka pierwsza, wznieciła nastroje prowojenne mające doprowadzić do konfliktu z Iranem. Ta bańka informacyjna została wykorzystana, żeby przekonać pana do tego, że Iran stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, a według Kenta to nieprawda i że się osiągnie szybkie zwycięstwo. To było kłamstwo i ta sama taktyka została użyta, by wciągnąć nas w katastrofalną wojnę w Iraku, która kosztowała, oczywiście tu mowa o wojnie z 2003 roku. Posłuchajcie, jako weteran, który był wysyłany na misje bojowe 11 razy, ten człowiek jest odznaczony złotą gwiazdą i innymi zaszczytnymi odznaczeniami, który stracił ukochaną żonę Shannon, o czym zaraz wam powiem, w wojnie wywołanej przez Izrael, nie mogę poprzeć wysyłania kolejnego pokolenia Amerykanów, by walczyło i ginęło w wojnie, która nie przynosi żadnych korzyści narodowi amerykańskiemu, ani nie uzasadnia kosztów ludzkiego życia. Modlę się, aby zastanowił się pan nad tym, co robimy w Iranie i dla kogo to robimy. Czas na odważne działanie. Teraz może pan zmienić kurs i wyznaczyć nową drogę. Karty są w pańskich rękach. Alternatywą jest pogrążenie się w chaosie i upadku. Słuchajcie, przepraszam, że tak długo wam to cytowałem, ale przyznacie, że to jest bardzo mocny dokument. Są na tym oficjalne wszystkie pieczęcie, jest pod tym podpis, właśnie widzę ten dokument na Twitterze, możecie go zobaczyć. No, wywołało to po prostu popłoch wśród zwolenników tej wojny, bo wspomniany Kent nie tylko był na 11 właśnie misjach, o czym mówi, nie tylko jest miał rozmaite ordery, ale również przeżył wielką tragedię. Jego żona, o czym on tutaj wspomniał, Sharon Kent, 16 stycznia 2009 roku zginęła w Syrii w miejscowości Manja, zabita przez ISIS. Podczas wykonywania misji ona była kryptologiem w amerykańskich siłach specjalnych, jest jedną z pierwszych kobiet, które Amerykanek, które poległy w ramach walki sił specjalnych. No i jak tutaj podkreślają media, ten facet powinien być cięty na Irańczyków, którzy być może stali za tym atakiem albo jakieś inne tam siatki, prawda, terrorystyczne, islamskie. A mimo to, mimo tej swojej osobistej tragedii, uważa, że ta wojna z Iranem jest gigantycznym błędem. I co ciekawe, to nie jest tak, że on się obudził teraz, tylko jest rozmowa z Tuckerem Carlsonem, jego, w której on dokładnie punkt po punkcie przewiduje, dlaczego wojna z Iranem się nie uda, skończy się rzezią, jatką i nie będzie się można z niej wycofać ze względu na to, że będzie po prostu pułapką na Amerykanów i światowa gospodarka ucierpi. Możecie to zobaczyć u mnie na Twitterze, są fragmenty tego nagrania. Trump, oczywiście natychmiast uruchomiła się Caroline Lewitt i wszyscy trumpiści zaczęli miotać obelgi pod adresem tego Kenta, że on się nie zna, że to jest jakiś podejrzany facet, zdrajca i tak dalej, i tak dalej. Sam Trump powiedział, że słabo go znam, ale zawsze uważałem go za słabiaka, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. On się na tym w ogóle nie zna. No i oczywiście złośliwi internauci wyciągnęli wpis Trumpa na Twitterze. Ciekawe, może to fake, ale tak, coś takiego jest, bo aż się nie chcę po prostu w to wierzyć. Posłuchajcie, Trump napisał rok temu mniej więcej, mam wielki zaszczyt mianować Joe'ego Kenta na dyrektora Centrum Przeciwko Terroryzmowi. Jako żołnierz Zielonych Beretów, jako oficer CIA, Joe ścigał terrorystów i kryminalistów przez całe swoje dorosłe życie. Zapłacił wielką cenę, tracąc swoją wspaniałą żonę Shannon, wielką amerykańską bohaterkę, która została zabita przez ISIS. No i tak dalej, i tak dalej. On wypełnia jej spuściznę, walcząc dalej. Joe spowoduje, że Ameryka będzie bezpieczna i wyrwie z korzeniami cały terroryzm, dżihadyzm na całym świecie, kartele narkotykowe. Gratulacje, Joe. No co, mocne co. Muszę powiedzieć, że no, tu trudno będzie Trumpowi się z tego wykręcić, bo ten Kent jest bardzo szanowany w służbach specjalnych. Tulsi Gabbard, co ciekawe, opublikowała takie oświadczenie komentujące całą tę aferę, w której de facto między słowami czytamy, że to nie my, służby specjalne, zarekomendowaliśmy tą wojnę, to Trump ją sam wywołał na podstawie własnej oceny sytuacji. Tak jakby już te służby, no nie, może jeszcze się nie buntują, ale na pewno umywają ręce od tej całej sprawy. Myślę, wydaje, że to jest wiadomość dnia numer dwa. Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Dobrze, kochani, teraz tak, USS Ford, pamiętacie, pożar na pokładzie lotniskowca, pisałem o tym, znaczy mówiłem o tym wam wczoraj, 600 osób się straciło swoje miejsca spania, kilkaset osób się zatruło dwutlenkiem węgla, dwie osoby są ciężko poparzone, mowa o amerykańskich marynarzach. I teraz słuchajcie, potworny cios dla amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie, wycofują ten okręt, wycofują jeden z dwóch lotniskowców, wraca na Kretę, co bardzo oczywiście osłabi siły amerykańskie w regionie, no bo wiecie, no samolotów będzie mniej, jakichś tam rakiet, które i dział, które tam są na tym lotniskowcu, Bóg wie co tam jest, będzie po prostu mniej. Jest to bardzo poważna, prestiżowa porażka. Muszą wycofać ten okręt, bo raz są potworne zniszczenia, tak jak wam mówiłem, 600 marynarzy nie ma gdzie spać i śpią na stołach i gdzieś tam na korytarzach. Po drugie, morale się kompletnie załamało na tym okręcie, bo oni są od 10 miesięcy, nie widzieli po prostu swoich rodzin, są w misji, co jest absolutnym rekordem. I teraz słuchajcie, uwaga, trzeci powód najbardziej szokujący, trzeba przeprowadzić śledztwo, prokuratura wojskowa, ponieważ okazuje się, że ten pożar, który wypalił część tego lotniskowca, nie był wcale przypadkowym pożarem w pralni, tylko został celowo zapruszony przez członków załogi, którzy w ten sposób chcieli własny okręt uszkodzić, żeby nie musieli iść na wojnę i mogli wracać do domu. Wyobrażacie sobie coś takiego? Amerykańscy żołnierze sami dokonali, jeżeli to się potwierdzi, dywersji na własnym okręcie, najdroższym, przypominam, okręcie kiedykolwiek zbudowanym, najdroższym lotniskowcu, żeby być precyzyjnym. No, bardzo, bardzo poważne kłopoty. Każdy news, który wam przekazuję, złe wiadomości jak na razie dla Trumpa. Iran, który według Amerykanów stracił już wszelkie możliwości działań zaczepnych, dostał po prostu furii po zabiciu Aliego Larijaniego. Wczoraj o tym wam mówiłem, człowiek numer dwa, głowa tego reżimu de facto po zabiciu Chameneiego, został zabity przez Izraelczyków i to irańskie źródła już potwierdziły, bo wczoraj o 12 jeszcze to było tylko ze źródeł izraelskich, i nie wiadomo było, czy Irańczycy to potwierdzą. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Dopadli go w jego mieszkaniu, bo już są szczegóły, w jednej z dzielnic Teheranu, no i zdjęcia, był w mieszkaniu swojej córki w ogóle, co ciekawe. No i zdjęcia z tego miejsca uderzenia, z tej dzielnicy są w ogóle kompletnie wstrząsające. Ona się nazywa Pardis, ta dzielnica. Tam jest po prostu kilka rozwalonych w drobny mak budynków, które wyglądają jak strefa gazy. Okazuje się według Irańczyków, że co najmniej 100 osób niewinnych, cywilów, również kobiet i dzieci, zginęło w tym uderzeniu Izraela. W związku z tym stosuje Izrael swoje stare, dobre, sprawdzone metody. To znaczy, że żeby zabić jednego bad guy, w cudzysłowie, no bo oczywiście to oni decydują, kto jest good, a kto bad, można spokojnie 100 cywilów wysłać na tamten świat, bo to jest akceptowalny collateral damage, czyli ten skutek uboczny. Absolutnie przerażające są te metody. No ale do czego zmierzam? Iran się wściekł i powiedział, że będzie potworny odwet. Ten odwet oczywiście ukierunkowany jest w pierwszym rzędzie tam, gdzie się najbliżej można uderzyć, czyli tak. Widziałem zdjęcia satelitarne, też możecie je zobaczyć na moim Twitterze, z bazy Al-Dharfra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to baza, w której stacjonują siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, ale również Francji. I teraz tak, są tam potężne kratery po uderzeniach pocisków, to są jakieś chyba balistyki tam musiały pójść, ale również wypalone za takie zapadnięte dachy hangarów, także bardzo potężne uderzenie. Kolejne uderzenie poszło na bazę King Sultan w Arabii Saudyjskiej i też już są zdjęcia satelitarne, które pokazują potężne uszkodzenia budynków, a trzecie uderzenie, i też są zdjęcia, też na moim Twitterze, na bazę 5. floty amerykańskiej w Bahrajnie. I tam nawet jakaś stołówka jest widać zdemolowana i uszkodzona jest poważnie taka infrastruktura, z której na co dzień korzystają żołnierze. Ale do tego tak, uderzenie na Dubaj, przepraszam, 96 dronów uderzyło na Dubaj i mamy niesamowitą w ogóle sytuację, w której jest nocne niebo Dubaju i na nim po prostu to wygląda jak pokaz fajerwerków, to znaczy Dubajczycy zestrzeliwują, uwaga, rakietami Patriot te drony, co jest oczywiście piekielnie, piekielnie kosztowne, o czym zaraz wam powiem. I jeszcze taka ciekawostka, dużo Polaków nadal jest w Dubaju, nie ewakuowało się, nie róbcie, drodzy Państwo, zdjęć, nie róbcie filmików tych ataków, a już szczególnie efektów tych ataków irańskich dronów na Dubaj, ponieważ Dubaj wprowadził drakońskie kary. Już 4 osoby zostały dzisiaj aresztowane za robienie takich filmików i wrzucanie je do sieci. Kara to jest minimum 2 lata więzienia i 45 tysięcy dolarów grzywny. Więc lepiej sobie to darować i przede wszystkim jak leci cokolwiek, to w ogóle już abstrahując od więzienia i grzywny, po prostu się chowajcie gdzieś za podwójnymi ścianami, żeby, broń Boże, nie stała się wam żadna krzywda, to jest dużo, dużo ważniejsze. O tym, w jaki sposób, no może to jest dobry moment, żeby to wprowadzić, o tym, że jak bezsensowna jest ta wojna, jeżeli chodzi o koszt-efekt, no to wskazuje coraz więcej ekspertów. Przygotowałem tu dla was takie ciekawe ekspertyzy właśnie dotyczące tego, jak to teraz wszystko wygląda i muszę wam powiedzieć, że one są absolutnie miażdżące dla takiego prowadzenia wojny, jaki robią Amerykanie i ich sojusznicy. Posłuchajcie, taki dron, który nadlatuje, około 1000 takich dronów tygodniowo, taka jest średnia z tej wojny, wystrzeliwuje Iran na swoich przeciwników. Każdy z nich kosztuje około 20 tysięcy dolarów, ale interceptory, czyli te rakiety, które je zestrzeliwują, kosztują 3 miliony dolarów. I Pentagon ostrzega już oficjalnie, że to nie jest dobry koszt, stosunek koszt-efekt. W związku z tym jest ewidentnie bardzo, bardzo tutaj poważny problem, no bo ta wojna po prostu zrujnuje Amerykanów i ich sojuszników i Iran, tłukąc tymi tanimi dronami, będzie mógł ich wyczerpać ich zasoby w bardzo, bardzo prosty sposób. I teraz finansowe oczywiście. Taki wam też mogę dać przykład. Amerykańskie drony, które są w tym rejonie, są po prostu piekielnie drogie. Na przykład stracili Amerykanie według najnowszego raportu kilkanaście dronów MQ-9 Reaper. Każdy z nich, i teraz trzymajcie się, jest warty 16 milionów dolarów. To nie żart. Tam są jakieś, słuchajcie, radary, kamery, laserowo naprowadzane pociski warte też setki tysięcy dolarów. Jaki to w ogóle ma sens? Takie drony. No i Amerykanie wreszcie poszli po rozum do głowy i słuchajcie, zrobili to, co ja zawsze powtarzam, że Polska powinna zrobić i nie rozumiem, dlaczego my tego nie robimy. Po prostu znaleźli tam ze 2-3 te szachedy jakieś nieodpalone i będą kopiować Amerykanie, tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeliście się, będą kopiować drony irańskie, po prostu będą sobie robili własne szachedy. W amerykańskim kodzie to będą drony Lucas FLM-136, będą dokładną kopią szachedów, jak na amerykańskie warunki będą redukowane tanio, bo po 35 tysięcy baksów, co oznacza, że będą można ich wyprodukować bardzo, bardzo dużo, jak mówią Amerykanie. Zobaczcie, idą po rozum do głowy i ja też wam powiem, że ta wojna i ta wojna na Ukrainie wzbudza we mnie takie przekonanie, że lepiej byśmy zainwestowali w forsę, niż pakując w jakieś czołgi, jakieś drogie, piekielnie żelastwo, gdybyśmy sami sobie otworzyli fabrykę szachedów, mieli z 50 takich tysięcy takich szachedów, czy tam ile tego można wyprodukować, na pewno będzie taniej niż to, co my kupujemy od Amerykanów pod wpływem ich lobbingu, a jakbyśmy coś takiego mieli, to w życiu by nas nikt nie zaatakował, bo byłaby perspektywa, że kilkanaście tysięcy takich dronów sobie puścimy, nie wiem, na obwód K czy jakieś inne miejsce newralgiczne dla potencjalnego przeciwnika i to naprawdę odstraszy, taka wojna symetryczna. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważna lekcja dla Polski. Amerykanie za późno, ale te wnioski wyciągnęli i warto było, żebyśmy my też je wyciągnęli. Dobra, ale to wszystko, co wam powiedziałem o tych atakach na bazy amerykańskie trzy w rejonie, to jest nic. Prawdziwa furia odwetu Iranu koncentruje się oczywiście na sprawcach zabójstwa Larijaniego, czyli Izraelczykach. I sytuacja jest następująca. Wyobraźcie sobie, no, że Irańczycy znaleźli sposób na żelazną kopułę. To jest to, co bardzo często tutaj dyskutujemy z Państwem na czacie. Co zrobić, jak w sposób przełamać obronę przeciwlotniczą, która jest wielostrefowa, tak jak w Izraelu. No najprostszy możliwy sposób. Otóż tłuką kasetowymi rakietami balistycznymi. Jak to działa dla tych, którzy nie są ekspertami do spraw wojskowych? To jest tak, pakuje się rakietę, ta rakieta nie uderza w cel, tylko eksploduje nad miastem, na przykład nad Tel Awiwem, o czym zaraz wam powiem, czy innymi miejscowościami na terenie Izraela. Następnie z tego kontenera, który zostaje uwolniony w momencie tej takiej no, mikroeksplozji nad celem, wysypuje się olbrzymia ilość, tam można tego napchać naprawdę bardzo dużo, mini rakiet i mini pocisków. I słuchajcie, to wszystko się sypie na bardzo niewielkim terenie, tam kilku kilometrach powiedzmy kwadratowych, olbrzymia ilość takich pocisków. No nie ma obrony przeciwlotniczej, która by była w stanie przed czymś takim się ochronić, no bo te interceptory, nie dość, że są drogie, no to jeszcze jest ich niewystarczająco dużo, żeby zestrzelić taką kasę, wszystkie pociski z rakiety kasetowej. No i teraz tak, mimo izraelskiej cenzury, mimo tego, że Izraelczycy bardzo dbają o to, żeby nie było wiadomo, co tam się dzieje, jakie są rzeczywiste uszkodzenia, no to dzisiaj była olbrzymia ilość zdjęć z Tel Awiwu, jakieś płonące budynki, rozwalona stacja ze stojącym pociągiem uszkodzonym. No jednym słowem, dużo takich uszkodzeń infrastruktury i cywilnej, jak i oczywiście takiej codziennej, bo to w końcu duże miasto. Kolejne pociski posypały się na Ramat Gan, miasto izraelskie. Tam wiadomo, że para starsza, małżeństwo 70 lat mieli, zginęła. Jest bardzo wielu rannych, no ale tak jak mówię, te wiadomości z Izraela się nie przedostają. No ale zobaczcie, pogłówkowali Irańczycy i znaleźli sposób na żelazną kopułę w postaci tych kasetówek. W związku z tym Izrael teraz, znając życie, musi coś wymyślić, jak to z kolei zestrzelić, jak sobie z tym poradzić. Dobrze, kolejna informacja, przenosimy się z pól bitew na salony dyplomatyczne, ale to naprawdę pasjonujące. Słuchajcie, będziecie naprawdę w szoku teraz, bo ja byłem, jak to przeczytałem. Jest człowiek, który nazywa się Powell i on był brytyjski, on jest, pełni funkcję doradcy rządu brytyjskiego do spraw bezpieczeństwa narodowego. I wyobraźcie sobie, że on został dopuszczony do amerykańsko-irańskich rozmów jako obserwator w sprawie jakiegoś dealu, który zapowiadał Trump w sprawie tego całego nuklearnego programu Iranu, który rzekomo stanowił niebezpieczeństwo według Trumpa i jego ludzi dla świata. I słuchajcie, co mówi ten Brytyjczyk, to po prostu nie mieści się w głowie, że te rozmowy, które prowadzono, jak wiecie, przed wybuchem wojny, szły w doskonałym kierunku. To stanowisko Irańczyków było bardzo elastyczne i bardzo obiecujące. W zasadzie dawali Trumpowi wszystko to, czego on chciał i było zaskakujące dobre stanowisko i ten deal mógłby być dla Amerykanów. No i dalej mówi ten doradca brytyjskiego rządu, że nagle ku naszemu zdumieniu, mimo że te rozmowy szły tak doskonale i nie było żadnych problemów ze strony Iranu, po dwóch dniach od zakończenia jednej z rund rozmów doszło do ataku 28 lutego i do wywołania wojny. No i dlaczego w takim razie, skoro był deal na stole, wojny można było uniknąć, można to było załatwić poprzez kompromis, Trump poszedł na tą wojnę. No i tutaj nie odpowiada ten Brytyjczyk bezpośrednio, ale mówi tak, przy stole siedzieli Kushner, wiecie, to jest zięć Trumpa, mąż Iwanki, i Witkow. My, czyli rozumiem, że Brytyjczycy, uważaliśmy ich za zasób osobowy Izraela, za ludzi, którzy w imieniu Izraela to cytat pchali Trumpa do wojny, faszerując go, jak rozumiem, fałszywymi informacjami o rzekomym zagrożeniu ze strony Iranu. I drodzy Państwo, sprawa jest jasna, potwierdza się to, co już tutaj mówiliśmy. Izraelowi najbardziej zależało na wojnie i totalnej demolce, na rozwaleniu Iranu, zdestabilizowaniu Bliskiego Wschodu, żeby zniszczyć rywala do hegemonii regionalnej i poważnego gracza w regionie. To był cel Izraela. Izrael na samą myśl, że Trump mógłby zawrzeć jakikolwiek deal, tak jak kiedyś zawarł Obama, po prostu był przerażony. Celem polityki Izraela było uniemożliwienie dealu, uniemożliwienie pokojowego rozwiązania tej sprawy, bo jedynym krajem, który zyskuje na tej wojnie, no poza Rosją oczywiście, o czym już mówiliśmy, jest Izrael. I teraz jest to absolutnie szokujące, te fragmenty, bo potwierdza to poważny człowiek pod nazwiskiem, to co tutaj mówiliśmy, ale nie dziwi też to, co napisał dr Szepko, że słuchajcie, Izrael zabija teraz obecnie swoimi rakietami nie najbardziej hardkorowych ajatollahów, takich zwolenników, wiecie, wojny, tylko uderza w tych, którzy są w stronnictwie ugodowym. Dlaczego? No bo oczywiście ci ugodowcy są bardziej niebezpieczni. Jeżeli Iranem będą rządzili wariaci, ajatollahowie, prawda, jacyś tacy bardzo zwolennicy twardej linii, no to dla Izraela super, prawda, no bo będzie konflikt i będzie można napuszczać Amerykanów znowu na tych ludzi. Zwycięstwo opcji umiarkowanej jest dla Izraela niebezpieczne, bo to otwiera drogę do dealu i dlatego Izrael wybiera jako swoje ofiary tych umiarkowanych ajatollahów i stosuje taką selekcję, żeby zwyciężyła, co właśnie się dzieje na naszych oczach, ta hardkorowa, twardogłowa ekipa w reżimie Iranu. Ewidentnie widać, że oni zdobywają tam przewagę. Jeszcze z takich ciekawostek, to Trump powiedział w ramach swojego słowotoku, że skonsultował się przed wojną z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który powiedział: rób to Donald, sam bym to zrobił, ale żałuję, że tego nie zrobiłem. Tymczasem dziennikarze zadzwonili do wszystkich żyjących prezydentów, tam nie wiem, Bidena, Obamy, Clintona, Busha, do ich biur prasowych. Okazało się, że żaden z nich nie rozmawiał z Trumpem na ten temat, w związku z tym być może Trumpowi przyśniła się ta historia, a Amerykanie z kolei no chyba zdają sobie sprawę, że jednym z skutków tej awantury, w którą ich wmanewrował Bibi, może być wzrost terroryzmu, bo wydali specjalne nowe takie wytyczne dla ambasad amerykańskich na całym świecie, żeby wzmocnić środki bezpieczeństwa. No, nie ma chyba się co dziwić, że teraz może być problem z tym. Dobrze, co tu jeszcze dla Was przygotowałem? Zmierzamy powoli do końca tych informacji, chociaż nie, no jednak trochę jeszcze tego jest. Po prostu dzieje się, słuchajcie, tak bardzo dużo. Ale słuchajcie, co mówi szef dyplomacji Iranu, Abbas Araghchi. Nie rozumiem, dlaczego Amerykanie i Izraelczycy nie rozumieją tego, co się dzieje. Islamistyczna Republika Iranu ma bardzo silną polityczną strukturę i opartą na mocnych politycznych, gospodarczych i społecznych instytucjach. Obecność lub nieobecność, czyli de facto zabicie jakichś konkretnych ludzi, nie wpływa na całą tą strukturę, która jest bardzo odporna. Nawet jeżeli nasz lider, czyli Chomenei, został zabity, nasz system będzie pracował, ponieważ mamy zawsze na każdego zabitego kilku ludzi, którzy mogą go zastąpić. Jeżeli zabijecie kolejnego i zamienicie go w męczennika, to pojawi się następny, następny i następny. I w ten sposób Amerykanie i Izraelczycy nigdy nie złapią tego króliczka, którego próbują dogonić. Reżim ewidentnie się wzmacnia, a nie osłabia. Dobrze, może teraz jeszcze garść informacji gospodarczych. Pamiętacie, że polecam Wam zawsze konto pana Ducha, który tweetuje o sprawach gospodarczych. Iran nadal sprzedaje swoją ropę naftową, pisze pan Duch, ale powodów do radości nie ma. I to jest ważne, że Iran też ponosi koszty tej wojny. Sankcje mocno ograniczyły dochody ze sprzedaży ropy naftowej. Iran obecnie dziennie zarabia 140 milionów dolarów na sprzedaży ropy naftowej dzięki wzrostowi cen na rynku. Ja gdzieś widziałem, że 90 tankowców wyszło od początku wojny z irańską ropą do Chin przez cieśninę Ormus. No ale Iran nie ma powodów do pełnego zadowolenia. Pieniądze pomogą reżimowi w utrzymaniu władzy, ale nie poprawią losu gospodarki. Problem polega na tym, że Iran musi sprzedawać swoją ropę z rabatem poniżej nawet o 25% w stosunku do ceny giełdowej ropy Brent. No ale nadal jest to nieźle. Także, drodzy Państwo, to też ważne spojrzenie z drugiej strony, no że to też nie jest tak różowo dla Iranu. O, pojawił się pan Bart Carter i od razu rzuca prezentami dla naszych widzów. Bardzo panu dziękuję, panie Bart, na zdrowie. Przypominam, że jest to nasz widz z Czech. Mamy już prawie 12 tysięcy na czacie widzów. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Mamy informację dosłownie sprzed chwili, bo ja tu cały czas dla was monitoruję, co się dzieje. Pojawiła się info, że w wyniku izraelskiego ataku dzisiaj zginął minister wywiadu Iranu Ismail Khatib. Czekamy na oficjalne komunikaty, czytamy na profilu worldnews.pl. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Natomiast na pewno bardzo udane było uderzenie, o czym poinformowali Amerykanie, przy pomocy, słuchajcie, 5000-funtowych, czy też ważących 5000 funtów pocisków, słuchajcie, głęboko penetrujących. To są chyba te pociski, które się wiercają tam w skały, wiecie, i dopiero eksplodują w momencie, kiedy dotrą do podziemnych bunkrów. Amerykanie uderzyli w jakiś zasób rakiet, które szachowały cieśninę Ormus. I tutaj czytam w kolejnym źródle, że jest to wielki sukces amerykański i izraelski, bo to było podziemny właśnie bunkier, w którym znajdowało się ponad 200 balistycznych rakiet typu Koramshar, cokolwiek to jest. No ale jak tutaj czytamy, zamieniły się te pociski w pył w wyniku tego uderzenia i tak to jest potwierdzone, to są te pociski amerykańskie użyte do tego, które są tymi bunker busters, czyli niszczące bunkry. Jeszcze jedna ciekawa informacja z izraelskich źródeł, które pokazują, jak sprawny jest niesamowicie Mossad. Możemy się zgadzać czy nie zgadzać z polityką izraelską, ale trzeba przyznać, że te służby potrafią dokonywać niesamowitych operacji. Przypomnę wam operację pagerową w Libanie, ale posłuchajcie tego. Otóż wyobraźcie sobie, że w Libanie był hotel, o czym mówiłem wcześniej, w którym mieszkało czterech dowódców wysokiego szczebla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. I oni, słuchajcie, wykupili 15 pokojów hotelowych pod fałszywymi imionami, ale używali tylko jeden jednocześnie i w ten sposób chcieli zmylić Izraelczyków, żeby oni nigdy nie wiedzieli, gdzie oni są. Mało tego, wyłączyli cały system kamer, który znajdował się w tym hotelu. I mimo wszystko wczoraj, jak czytamy w tej informacji, Izraelczycy ich wyśledzili tam i przez okno wpadł im jakiś pocisk czy dron i zabił wszystkich tych czterech irańskich oficerów i co ciekawe nikomu innemu nic się nie stało. Także no dosyć muszę powiedzieć, jeżeli to się potwierdzi, no to operacja bardzo, bardzo spektakularna. Dobrze, to tyle z tych rzeczy, które tutaj mam przygotowane. Strasznie długo już rozmawiam. Jeszcze spojrzę na moje notatki, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Okej, zabicie Larry Janiego to już było. Trump został, proszę bardzo, jeszcze taka ciekawostka, zapytany, czy nie boi się pan, że ta wojna zamieni się w drugi Wietnam. Trump spojrzał i powiedział, ja się nie boję niczego już. Kuba, jak wam mówiłem wczoraj, Trump ogłosił, że następnym celem będzie Kuba, którą zamierza zająć, na co prezydent Kuby Miguel Díaz-Canels powiedział, jestem gotowy na wojnę, jesteśmy gotowi, opór narodu kubańskiego przeciwko agresji będzie olbrzymi. No to tyle oczywiście, co miał innego powiedzieć. I jeszcze na koniec ciekawa informacja, śledzimy cały czas losy Mucztaby Chameneiego, który jest nowym przywódcą Iranu po zabiciu ojca w pierwszym dniu operacji przez Izraelczyków najprawdopodobniej. No i ciekawe rzeczy Daily Telegraph opublikował. Otóż już wiemy, jaki sposób on przeżył, bo 28 rano, mniej więcej o 9:30, te pociski Blue Sparrow spadły na rezydencję Atollaha, cały ten jakby kompleks jego rezydencji, I w ten sposób ich było kilka i w ten sposób zostały skierowane te uderzenie zaplanowane, żeby zginęli wszyscy członkowie jego rodziny, no żeby nie mógł być żaden spadkobierca. Ale jak tutaj czytamy w The Telegraph, Mocztaba miał farta, bo o godzinie 9.32 stwierdził, że wychodzi na podwórko. Możemy się domyślać, po co nie zostało to napisane. Doszło do eksplozji, zginęło w nim jego żona, syn, szwagier, ojciec oczywiście i wielu innych, no ale on doznał tylko uszkodzeń nogi albo nóg, to jest według drugiej wersji, no i cały był pokryty oczywiście pyłem, ale nic poważniejszego mu się nie stało, a resztę historii już znacie z poprzednich live'ów. Putin wysłał po niego samolot i on gdzieś teraz się kuruje w prywatnym szpitalu w Moskwie. Także taka była historia z tym, z Mocztabą. Trwa oczywiście inwazja Izraela na Iran, o której wam opowiadałem. Według źródeł międzynarodowych już 1/5 narodu libańskiego, już zaraz będzie 1 000 000 ludzi, została wypędzona z południowego Libanu. Izrael wykorzystuje tą wojnę w Iranie, to, że oczy całego świata są skierowane na Iran i załatwia swój pas bezpieczeństwa, czyli po prostu weźmie pod okupację południowy Liban i wypędza stamtąd ludzi. Budynek w dzielnicy Al-Bashtrum został wysadzony w powietrze, zwykły cywilny budynek przez Izraelczyków. Oni powiedzieli, że to był budynek, który służył Hezbollahowi. No ale ludzie się wpisują na Twitterze, że tam jakiś pan napisał, jakiś lekarz chyba, że on pracował 20 lat, jego żona 22 lata, na ten, żeby kupić to mieszkanie i teraz wszystko zostało zniszczone przez Izraelczyków, a filmik robi z tego wysadzenia, wyburzenia tego budynku furorę na Twitterze. No i wreszcie ostatnia już wiadomość, ale zapowiedziana, więc nie jest to dla was niespodzianką. Wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy albo Izraelczycy, albo Amerykanie dokonali uderzenia w elektrownię jądrową w Bushehr. Pocisk spadł obok czynnego reaktora, ale uwaga, zniszczył albo uszkodził stację meteorologiczną. Ale co jest ciekawego w tym, czego się dowiedziałem przy tej okazji, że w ramach obsługi tej elektrowni pracuje 480 techników z Rosji, bo to jest jakaś rosyjska technologia. No i teraz ci Rosjanie oczywiście będą ewakuowani. Dobra, zagadałem się strasznie, ale jak widzicie, po prostu wydarzeń jest potwornie, potwornie dużo, a to i tak tylko wierzchołek góry lodowej. Cały czas to dla was sprawdzam, wypisuję, żebyście codziennie mieli tą pigułę informacji. Przypominam, że widzimy się dzisiaj drugi raz o godzinie 20. Gościem Historii Realnej będzie Albert Świdziński i dzisiaj teraz fakty, a o 20 będziecie mieli analizę, bardzo, bardzo wam to polecam. Podpytam też Alberta, jak tam się sprzedaje nasza wojna, jak się czuje jako autor bestsellera. Dobra, dziękuję Bartowi, który tutaj szaleje ze wsparciem na naszym czacie. Dziękuję użytkownikowi Unwiller, który dołączył do nas jako patron. No i oczywiście mamy 12 tysięcy ludzi. Boże, to niesamowite. Cieszę się, że wam się te live'y podobają i że wzbudzają takie zainteresowanie. Przechodzimy do pytań. Małpka, historia realna i pytanie. Wtedy ja widzę spośród tego olbrzymiego ilości wiadomości na czacie, że o coś pytacie i mogę odpowiadać. Bartek Aleksiński. Czy myśli pan, że atak na wyspę nastąpi już w ten weekend, tak żeby giełda ponownie nie odczuła zbytnio perturbacji związanych z podażą ropy? Tak, do tej pory lubią atakować w nocy z piątku na sobotę Amerykanie, no bo wtedy są dwa dni, żeby uspokoić rynki, ale w tym przypadku dużo ważniejsze jest po prostu to, czy USS Tripoli, czyli okręt, na którym płynie ta 31. jednostka ekspedycyjna Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych na czas po prostu dotrze, no bo trzeba tych ludzi, wiecie, tam przygotować do tej misji i wtedy dokonać tego desantu, ale widziałem dzisiaj i wczoraj, no po prostu te konta osintowe na Twitterze i portale szaleją po prostu branżowe od informacji, że już za chwilę będzie desant na wyspę Hark. No jak będzie, no to będziemy mieli ciekawego live'a, bo może pójść szybko i łatwo, jak w Wenezueli, opanują tę infrastrukturę naftową Iranu i powiedzą szachmat, a może się to zamienić po prostu w jatkę, jak Iran stwierdzi, że poświęci tą infrastrukturę i po prostu tych ostrzela dronami, rakietami balistycznymi tych amerykańskich Marines, którzy na tej malutkiej wysepce 6x4 km znajdą się po prostu w śmiertelnej pułapce. No, bardzo ciekawa rozgrywka. Myślę, że Trump dużo ryzykuje, ale jeżeli chce mieć prawdziwy lewar i rzucić na kolana Iran, no to być może to będzie jedyny sposób. Zobaczymy. Co może zrobić zwykły człowiek, żeby pomóc ojczyźnie w tych niepewnych czasach? Pyta Tribal Synestia. Zachować spokój, pracować, płacić podatki, oczywiście życzę, żeby były jak najniższe, ale pracować, nie panikować, uspokajać wszystkich naokoło, nic złego się na razie nie dzieje. Jeżeli będziemy rozsądni i mądrzy i prowadzić dobrze naszą politykę zagraniczną i nasze zbrojenia, to się nic złego nie stanie. Także nawołuję do zachowania spokoju. Panie Piotrze, jaki kraj na celowniku Trumpa po Kubie? Łukasz Wolik. No tak, nawiązuje pan do tego śmiesznego żartu, że Trump, prezydent pokoju, który domagał się Nobla dla siebie, się obraził na Norwegię, że mu Komitet Noblowski Nobla nie przyznał, że będzie wywoływał na złość teraz jedną wojnę w miesiącu. Mamy Wenezuelę, potem Iran, no to przydałoby się po Kubie na kwiecień czy na maj znowu jakąś wojenkę wywołać. Jaki będzie cel? No już naprawdę nie siedzę w głowie Trumpa, może Grenlandia, może coś innego, ale tak mówiąc poważnie, ja myślę, że odechce się Trumpowi wojowania. Mimo jego buńczucznych zapowiedzi, no to jeżeli szybko, w przeciągu 2-3 dni, tygodnia nie nastąpi jakieś spektakularne rozstrzygnięcie, no to Trump poniesie kolosalne koszta tego absurdu. No bo nie widać specjalnie końca tej wojny. Czy wy w ogóle zauważyliście, że Ameryka drepcze w miejscu, prawda? Nic nie posuwa do przodu sprawy. Wydaje miliardy, dziesiątki miliardów dolarów na tą wojnę, ludzie giną, no reżim się trzyma dobrze, w związku z tym jakiś kompletny blamasz i kompromitacja. Okej. Michał, czy jest możliwość, aby przekierować transport surowców drogą lądową do wybrzeża Morza Czerwonego i dalej drogą morską? No tak, tak, to nawet mówił Paweł Jeżowski, że tam jest taki jeden rurociąg, to Arabia Saudyjska jest w najlepszej sytuacji, no bo może sobie tym rurociągiem to na drugą stronę jakby półwyspu przerzucić, no ale to jest kwestia też, wie pan, przepustowości całej infrastruktury, no nie da się całej ropy wydobywanej przez, nie tam, Bahrajn, Emiraty, Irak, no przecież są pola Iraku, Kuwejt, nagle to trzeba jakieś deale z tą Arabią Saudyjską podpisać, jakoś to tam pompować, po prostu to jest niemożliwe, no niemożliwe, tego jest za dużo, więc oczywiście może Arabia Saudyjska tu się trochę ratować, ale tak, po pierwsze Huti mogą zaraz zamknąć Morze Czerwone, no a po drugie wszystko to oczywiście wzrasta, podwyższa koszty. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest po prostu otwarcie cieśniny Ormus i nie przez środki militarne, bo to jest bardzo trudne, tylko po prostu trzeba się dogadać, no wreszcie skończyć tą wojnę, która ewidentnie się nie udała. Czy dojdzie do spotkania Chin i USA po tym, jak skończy się ta zadyma w Iranie? No już Trump poprosił Xi o przesunięcie o miesiąc. Mieli się spotkać w kwietniu, czyli to będzie maj. A tak w ogóle to Trump mówił, że jeżeli straszył Xi Jinpinga, że jeżeli Xi Jinping nie przyśle okrętów na ratunek Amerykanom, żeby odblokować cieśninę Ormus, to on w ogóle odwoła to spotkanie. I Xi Jinping nie dostąpi tego, drodzy Państwo, zaszczytu, jakim jest spotkanie z Donaldem Trumpem na szczycie. Xi Jinping pewnie ma z tego niezły ubaw, je popcorn i w okularach 3D ogląda sobie tą całą farsę, którą Ameryka, tragiczną farsę oczywiście, wywołała. Mentos. Bardziej prośba niż pytanie. Panie Piotrze, proszę przywrócić sygnał dźwiękowy przed dodaniem zdjęć, filmów w materiale. Serdecznie pozdrawiam. Dobrze, przekażę to Patrykowi, który montuje nasze odcinki, no bo jak się pan domyśla, ja do takich spraw mam dwie lewe ręce. Panie Piotrze, jak na tym zamieszaniu korzystają Chiny? Jaki może być następny krok? No Chiny korzystają na tym zamieszaniu na wszystkich możliwych poziomach. Ropa i tak płynie, tak? Do nich. mówiliśmy, 90 tankowców wypłynęło i normalnie Irańczycy cieśniną Ormus swoje własne tankowce przepuszczają, więc problemu nie ma żadnego. Zyskuje na poziomie takim, że Ameryka tam się angażuje, swoją uwagę, zyskuje na poziomie takim, że Ameryka wystrzeliwuje tam olbrzymie ilości pocisków, no w związku z tym to wszystko otwiera okno możliwości, żeby, no nie wiem, zająć Tajwan, czy zmusić Tajwan do jakichś ustępstw, no ale przede wszystkim również na takim poziomie prawnym, tak? No zobaczcie, Amerykanie, jak wiadomo, są mistrzami w stosowaniu tej mentalności Kalego, tak? Pamiętam taką historię jak John Kerry, często ją powtarzam, bo to jest jedna z ulubionych moich anegdot. W 2014 roku, jak Rosja oderwała Krym od Ukrainy, złapał się za głowę i powiedział tak, to jest barbarzyństwo. Nie można teraz w współczesnych czasach oderwać po prostu kawałka europejskiego kraju od drugiego europejskiego kraju przy pomocy przemocy. A ja tak słucham tego i przecieram oczy z wrażenia. Przecież w 99 roku Jankesi zrobili dokładnie to samo z Kosowem, które po prostu zbombardowali Serbię, zabrali Kosowo, temu państwu oderwali, prawda? No w związku z tym to są jakieś jaja, co ci ludzie wyprawiają, no ale znowu zapomnieli o tym wszystkim i teraz podczas inwazji Putina mówili to samo. Znowu o tych wszystkich, te wciskają tą, te wszystkie, wiecie, już przepraszam, że tak powiem, no farmazony po prostu ludziom i mówią tak, straszny jest ten Putin, okropny jest ten Putin, jak można zaatakować bez zgody ONZ-u suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, no przecież to jest wojna napastnicza, przypominamy, że tak jakby Irak, Afganistan po prostu nie istniały, nie? Mówią Amerykanie, przypominamy, że tam w tym procesie norymberskim wojna napastnicza to jest tam zbrodnia i tak dalej, i tak dalej. No i też Chińczycy, nie atakujcie przypadkiem Tajwanu, bo to będziecie bardzo niezgodni z prawem międzynarodowym. Co pokazuje Trump tą całą operacją, że to wszystko jest funta kłaków warte. Amerykanie dokonują sobie swoich agresji, widzimisię, rozwalają państwa, zabijają, mordują rakietami przywódców tych państw. Po prostu... I w ogóle się tym nie przejmują, prawda? Prawem międzynarodowym, opinią świata, suwerennością, niepodległością, kartą praw ONZ-u, zgodą Rady Bezpieczeństwa robią co chcą. W związku z tym Chińczycy też będą robili co chcą i jak będzie jakieś wąty miała Ameryka, to powiedzą, no słuchajcie, no spójrzcie w lustro. Dobra. Czy jest możliwe, żeby powstał kolejny konflikt na Cyprze lub na Bałkanach? No tak, na Bałkanach coś widziałem, że premier Serbii powiedział, że państwa ościenne chcą, szykują się do inwazji na Serbię. Zobaczymy, no. Okej, okay, Indy Point. Jak ten desant miałby wyglądać z morza? Przecież USA nie przepłyną cieśniny Ormus. No, mogą się przebić, no bez przesady, mogą próbować się przebić, ale tak, tak, ma pan rację, oczywiście już widziałem dzisiaj taką analizę, że cała ta sprawa jest warta funta kłaków, bo skończy się tak, że USS Tripoli po prostu zostanie zatopiony dronem w cieśninie Ormus. No ale teoretycznie możemy sobie to wyobrazić, że nie wiem, wylądują w Omanie, przetransportują się lądem gdzieś na północ przez Arabię Saudyjską i dokonają tego jakiś tam, nie wiem, od strony Kuwejtu, czy Iraku, czy Arabii, no nie wiem. Nie wiem, nie siedzę w głowach amerykańskich strategów, no ale zakładam, że w jakiś sposób to się da zrobić, to jeszcze środki powietrzne, no może, ale nie no, 2500 ludzi przerzucić śmigłowcami, nie, chyba da się, no, to musiałby tutaj jakiś ekspert się wypowiedzieć. Dobra. Radio Sylwia, czy coś wiadomo o skutkach ekologicznych tej wojny? Tak, dwa live'y temu mówiłem, że jest taki raport, który mówi o tym, że tak, kwaśne deszcze czarne, wywołane tym wielkimi eksplozjami składów paliwa pod Teheranem, to Izraelczycy oczywiście rozwalili, gigantyczna ilość metali ciężkich i chemikaliów w glebie, która zatruwa wodę, wszystko to ma katastrofalne skutki dla ekologii, ale przede wszystkim, co jest dużo ważniejsze, dla ludzi. Będzie według tych ekspertów gigantyczna ilość chorób płucnych, no bo ludzie wdychają ten, wiecie, te chemikalia, te wszystko, co tam się unosi, tą benzynę wypaloną, te kwaśne deszcze tam spadają na skórę, co też powoduje jakieś obrażenia, no ale pewnie będzie epidemia nowotworów w Iranie, no bo takie rzeczy muszą mieć po prostu swoje skutki. A jeszcze przypomnę, jako człowiek z pokolenia lat 80., pamiętacie pewnie pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, zwracam się do widzów z mojego pokolenia, takim obrazkiem, który zapamiętałem, było to, że cała Zatoka Perska była pokryta grubym taką warstwą ropy, no czy tam jej kawałek, i takie mewy, pamiętam, w tym się taplały i zdychały. Jakiś koszmar. Na razie czegoś takiego się jeszcze nie wydarzyło, ale zakładam, że jak Irańczycy będą zdesperowani, to mogą wylać kilka takich tankowców, podpalić to, no i w ogóle będzie już po prostu jakaś totalna makabra, nie? Także sytuacja również na tym poziomie jest fatalna. Okej, okay, no dobrze, kończymy, proszę Państwa, bo jeszcze dzisiaj się widzimy o 8 z Albertem. Nie chcę Was, żebyście mieli trochę nie dosytu niż przesytu historią realną. Woodkit, tylko śmigłowcami, bo wysokość fal nie pozwala na dopłynięcie z wybrzeżu transporterom ACV. Ciekawe, bardzo ciekawa opinia, proszę bardzo. Muszą być dostarczone okrętem na odpowiednią odległość śmigłowca, a potem śmigłowcami na wyspę Hark. Bardzo dziękuję za tą profesjonalną opinię. Ostatnie dwa dni mamy też wzrost wystrzeliwanych rakiet i dronów, także ten Iran podbija stawkę, pisze Granie Gadanie. Tak, mówiłem właśnie o tym, że 4 potężne uderzenia w 4 cele. Piotr, czy to prawda, że Izrael mobilizuje 450 tysięcy rezerwistów potrzebnych do inwazji na Liban? Obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, na najbliższym mundialu można się będzie nieźle rozerwać. Tak, podobno takie są informacje, 450 tysięcy do już zmobilizowanych 260 tysięcy. Myślę, że Izrael zrealizuje swój pomysł zajęcia południowego Libanu aż do rzeki Litani. Okno możliwości się otwiera, w związku z tym trzeba działać. Drodzy Państwo, to tyle. Boję się nawet spojrzeć na Twittera i do newsów, bo zakładam, że przez tą godzinę żeśmy tyle się wydarzyło, że pewnie można by kolejnego live'a rozpoczynać. Plan jest następujący. O 20:00 widzimy się z Albertem Świdzińskim na kanale Historia Realna. Jutro co mamy? Jutro jest czwartek. No jeżeli będzie tak dużo się działo, no to oczywiście o 12:00 zapraszam na kolejnego live'a. Jak będzie troszeczkę spokojniej, no to może później trochę. Ale oczywiście sytuacja jest uzależniona od rozwoju wojny, od tego też, co mówi, robi Trump. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Mieliśmy dzisiaj, drodzy Państwo, rekordowe absolutnie prawie 13 tysięcy widzów. Jestem zachwycony tym, że podobają Wam się te live'y. Jest to jakiś kierunek rozwoju historii realnej, który jest możliwy dzięki temu, że mam stałe łącze u siebie na wsi. Jak są takie sytuacje kryzysowe, dzięki temu mogę szybciej Wam przekazywać informacje, no i przede wszystkim zaoszczędzać Wam dużo roboty w postaci przeglądania tych wszystkich newsów, portali, gazet. Robię to po prostu za Was. Także trzymajcie się, kochani, bardzo, bardzo dziękuję. Wspierajcie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. Pamiętajcie, że jest księgarnia internetowa historiarealna.pl, w której możecie kupić moją książkę Izrael na wojnie, wyjątkowo aktualna. Dziękuję pani Monice Welwiolce, która niestrudzenie walczy na czacie, stojąc na straży tego, żeby było kulturalnie. Dzięki, kochani, za kolejny Q&A i widzimy się już o 8:00 na rozmowie z Albertem Świdzińskim. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia naprawdę dzieje się na naszych oczach.